Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Podziały między chrześcijanami nie są czymś normalnym. Chrystus założył jeden, jedyny kościół, przypomniał Franciszek na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Zwierzchnik ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej jest zawiedziony spotkaniem liderów religijnych z prezydentem Ukrainy. 25 stycznia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Podziału w Kościele nie można uważać za zjawisko w jakiś sposób naturalne, nieuniknione dla wszelkiej formy życia społecznego. Podziały ranią ciało Chrystusa i ranią nasze świadectwo wobec świata. Mówił papież Franciszek w czasie ekumenicznych nieszporów kończących tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Odbyły się one jak zwykle w Bazylice Świętego Pawła za murami z udziałem przedstawicieli niekatolickich wyznań chrześcijańskich. Po raz pierwszy przewodniczył im nowy papież. Franciszek skorzystał z tej okazji, by wbrew panującej w dzisiejszym ekumenizmie modzie przypomnieć, że podziałów nie można tolerować. Otwarcie sprzeciwiają się one bowiem woli Chrystusa i są zgorszeniem dla świata. Papież powołał się tu na nauczanie ostatniego soboru, przypominając, że Chrystus Pan założył jeden, jedyny Kościół. Tymczasem wiele chrześcijańskich wspólnot przedstawia się ludziom jako prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, mimo że mają rozbieżne przekonania i podążają różnymi drogami, jakoby to sam Chrystus był podzielony. Papież odniósł się również do tematu tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Czyż Chrystus jest podzielony? Słowa te zaczerpnięte z pierwszego listu do Koryntian przywołują podziały, jakie zrodziły się w pierwszej wspólnocie w Koryncie. Franciszek zauważył, że ich przyczyną było przecenianie partykularnego doświadczenia wiary, także stało się ono kryterium oceny wiary innych.
W tej sytuacji podziału Paweł napomina chrześcijan w Koryncie: w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, by wszyscy byli jednomyślni w wypowiedziach, żeby nie było między nimi podziałów, lecz doskonała jedność myśli i uczucia. Jednakże komunia, do której wzywa apostoł, nie może być wynikiem ludzkiej strategii. Doskonała jedność między braćmi jest w istocie możliwa tylko w odniesieniu do myśli i uczuć Jezusa Chrystusa. Dziś wieczorem, gdy jesteśmy tutaj zebrani na modlitwie, odczuwamy, że Chrystus, który nie może być podzielony, chce nas przyciągnąć do siebie, ku uczuciom Jego serca, ku Jego całkowitemu i ufnemu powierzeniu się w ręce Ojca, ku Jego całkowitemu ogołoceniu się. Ze względu na miłość do ludzkości, tylko On może być zasadą, przyczyną, tym, który sprawia naszą jedność.
Franciszek podkreślił, że wszyscy zostaliśmy zranieni przez podziały i że nikt z nas nie chce być przyczyną zgorszenia. Dlatego wszyscy, jak bracia, idziemy po drodze zmierzającej do jedności. Ową jedność tylko Duch Święty może sprawić, bo jest ona pojednaną różnorodnością, powiedział papież. Absolutnym priorytetem na Ukrainie jest zapobieżenie wojnie domowej i zbrojnej konfrontacji oraz zachowanie pokoju, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik cerkwi grecko-katolickiej zrelacjonował w telewizji wczorajsze spotkanie Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych z Wiktorem Janukowyczem.
Arcybiskup Szewczuk podkreślił, że wszyscy widzą pozytywną rolę obecności na kijowskim Euromajdanie duchownych, którzy przyczyniają się do zachowania pokojowych form protestu. Starając się służyć wszystkim naszym ludziom, otworzyliśmy świątynię, by ich przyjąć i ogrzać, powiedział hierarcha. Skarżył się prezydentowi na niedopuszczanie grecko-katolickich kapelanów do więźniów i utrudnianie pomocy lekarskiej. Opowiedział o chłopcu, który stracił oko i musiał wyskakiwać z drugiego piętra szpitala, gdy wkroczyła tam milicja, szukając rannych w manifestacjach, których traktuje jako przestępców. Niestety Janukowycz nie dał jasnej odpowiedzi na przedstawione mu kwestie. Gdy mówiono o ofiarach śmiertelnych i znęcaniu się nad demonstrantami, przyznał wprawdzie, że takie postępowanie jest niewłaściwe, ale określił je jako odpowiadanie przemocą na przemoc.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Światowa Organizacja Zdrowia co roku odnotowuje 250 000 nowych zachorowań na trąd. Choć jest to choroba zupełnie uleczalna, na świecie żyje kilka milionów trędowatych. Najwięcej, bo aż 70% z nich mieszka w Indiach. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. W przededniu Światowego Dnia Trędowatych zapraszam na spotkanie z pracującą w Indiach dr Heleną Pys oraz Anną Słukowską z Sekretariatu Misyjnego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Przybliżą nam problem trądu i ludzi naznaczonych tą chorobą.
Trędowaty to jest człowiek pozbawiony wszelkich praw, wyrzucony poza nawias społeczeństwa. Coś, co okalecza ciało społeczności indyjskiej, jest stygmatem na zawsze.
Problem człowieka trędowatego to problem pewnego archetypu myślenia, że jest w tym jakaś kara bogów, Boga i że człowiek musi to przyjąć. Jest to bardzo niezwykła choroba, ponieważ choroba, która nie zabija, a okalecza, daje stygmaty, jak mówimy, na lata i sprawia, że człowiek, który jest nią dotknięty, zostaje także naznaczony społecznie. Tak rzeczywiście jest w Indiach. W wiosce, jeśli człowiek zachoruje na trąd, jeśli na jego rękach zobaczą plamy, jego palce zaczną się kurczyć, taki człowiek nie ma prawa do życia w tej wiosce. Jego rodzina musi mu powiedzieć: idź sobie, ponieważ także oni, jeśli tego nie zrobią, nie będą mieć dostępu do wspólnej studni, do wody, do życia społecznego. Dlatego ci ludzie w Indiach żyją na obrzeżach miast, utrzymując się głównie z żebrania. To jest, jak niektórzy z nich mówią, ich zawód.
Ja myślę, że statystyki takie ogólne, zarówno WHO, jak i miejscowe tym bardziej, nie pokazują całości problemu. Problem polega przede wszystkim na wykrywaniu choroby. Dopóki nie będzie łatwego dotarcia pacjenta do lekarza, nie ma mowy o zwalczeniu tej choroby. Być może jest to kilkanaście milionów w miliardowym społeczeństwie, ale być może jest tego nawet znacznie więcej. Ja mam ciągle świeże przypadki trądu. Ciągle przychodzą ludzie, którzy właśnie zachorowali miesiąc temu, a czasem 3 lata temu, niektórzy już okaleczeni. I to jest zasadnicza różnica. Czy pacjent przyjdzie i nawet przypadkowo ja wykryję u niego trąd w jakiejś pierwszej fazie, czy wtedy, kiedy już dozna okaleczeń. Bo to powoduje, że albo będzie mógł być szybko i skutecznie wyleczony bez żadnych powikłań, albo już czasem przychodzą z takimi powikłaniami, których nie daje się całkowicie zniwelować.
Tak naprawdę tego problemu ze względów medycznych mogłoby już nie być. Od czasów odkrycia antybiotyków, rozpoznania natury tej choroby, która jest chorobą przenoszoną przez bakterie, bardzo podobne do bakterii gruźlicy, jesteśmy w stanie tę chorobę leczyć. Dotąd nie odkryto szczepionki, dlatego nie możemy zapobiegać, możemy leczyć. I cały wysiłek idzie w kierunku tego, żeby ludzie chcieli przyjść się leczyć, bo nie jest problemem wyleczenie konkretnego człowieka, jeśli on przyjdzie i jeśli regularnie według zaleceń te leki będzie brał. Natomiast przekonanie go do tego, żeby przyszedł, żeby powiedział: ja mam takie plamy, ja mam takie znaki, to rzeczywiście jest duży problem.
Leczenie trwa od 6 miesięcy do 2 lat, także na co dzień mamy po prostu dużą gromadę trędowatych, których trzeba obsłużyć nie tylko lekowo. Ci, którzy mają jakieś pozostałości w postaci wrzodu, wymagają naszej regularnej opieki, chociażby dostarczania materiałów opatrunkowych. Poza wyleczeniem jakiejś ostrej fazy choroby, potrzebna jest rehabilitacja bardzo głęboka, zarówno samego pacjenta, który czuje się wykluczony, jak i społeczeństwa, które musi przyjąć jakby z powrotem do siebie. Dla takich ludzi ośrodek stworzony przez księdza Wiśniewskiego miał być właśnie jakimś nowym startem w nowe życie.
Ośrodek Jivodaya powstał z pomocy Polonii, która sama przeszła przez ziemię nieludzką, przez Syberię, Kazachstan. Wiele dzieci osieroconych, idących za armią Andersa, trafiło do sierocińców właśnie w Indiach. I kiedy ci ludzie już jako dorośli znaleźli się w Australii, w Ameryce, w Kanadzie, chcieli pomagać Polsce, ponieważ w różnych względów nie było to możliwe, z wielkim entuzjazmem, mimo sami słabej swojej kondycji materialnej, odpowiedzieli na apel kapłana proszącego o pomoc dla ludzi trędowatych.
Założycielem był ksiądz Adam Wiśniewski Pallotyn, który zaraz po wyświęceniu zaczął pracę w Warszawie i chcąc wyjechać do trędowatych kiedykolwiek w przyszłości, miał taką myśl od swoich lat nastu, zaczął studiować na kompletach medycynę. Skończył ją, był lekarzem, dostał dyplom, nawet napisał pracę doktorską, nie mógł wyjechać długo, ponieważ zaraz po wojnie wiadomo, że takich możliwości nie było. Kiedy wyjechał w latach 60., dojechał do Indii, to właśnie jeszcze szukał takich możliwości, gdzie byłaby opieka nie nad, tylko jakby od środka, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. I coś takiego, jakąś taką strukturę właśnie wymyślił. Wśród jego pomocników byli przede wszystkim trędowaci, wyleczeni trędowaci, ci, którzy się nie boją dotknąć swoich braci. Bo mimo wszystko indyjski lekarz nie dotknie pacjenta trędowatego. Nawet jeżeli on sam nie boi się, chociaż i z tym się spotkałam wśród moich kolegów Indusów, to na pewno inni pacjenci do niego nie przyjdą, kiedy się dowiedzą, że leczy trędowatych. I to jest ten cały problem. Dlatego właśnie ksiądz Adam Wiśniewski znalazł współpracowników wśród byłych trędowatych. I tak jest właściwie do dziś.
Ksiądz Wiśniewski rozpoczynał jakby od niczego. Postawili wraz z panią Barbarą Biurczyńską 3 namioty wojskowe, do których przywieźli dzieci, pierwsze dzieci ludzi trędowatych, dzieci zarażone trądem. Bo od początku ta idea pomocy trędowatym była też związana z tworzeniem takiego miejsca, gdzie te dzieci będą mogły wejść już w inną rzeczywistość niż ich rodzice, nie żyć w odrzuceniu, ale właśnie w czymś, co było ich własnym domem, co nazwali świtem życia. Ksiądz Wiśniewski pisał w listach, że bodaj na terenie 100 kilometrów jest to jedyne miejsce, gdzie jest przechowany Najświętszy Sakrament. Ci ludzie pojechali tam w imię Jezusa, chociaż choroba nie wybiera. I tak samo chorują muzułmanie, buddyści i hinduiści, których w Indiach jest najwięcej, zatem także pośród chorych jest ich najwięcej. Ale ta pomoc, która dawana jest wszystkim, niezależnie od wyznania, niezależnie od kasty, niezależnie od stanu materialnego posiadania, jest dawana w imię Chrystusa i to ci, którzy przychodzą po dziś dzień do ośrodka, żeby tę pomoc otrzymać, wiedzą.
Ja weszłam w pewną strukturę i ja ją zaakceptowałam w całości. Bardzo mi się podobała myśl założyciela właśnie o tej rehabilitacji takiej, o tym powrocie do normalności. Z tym związana była edukacja, bo jeżeli człowiek ma kilka chociaż klas szkoły podstawowej, to już bardziej gdzieś może być na niego zapotrzebowanie, może się okazać bardziej potrzebny. Także założyciel, który widział rehabilitację właśnie w takim sensie, że ty też możesz. To jest to przełamanie, to już tak nie jesteś śmieciem, nie jesteś tym wyrzutkiem społecznym, jesteś człowiekiem. Człowiekiem, który jeszcze może innemu pomóc, nawet jeżeli minimalnie, nawet jeżeli posprzątać tylko, czy przynieść coś, zanieść, zrobić torebkę z papieru, co często tymi okaleczonymi rękami robią, czy przygotować bandaże. To jest właśnie to coś, w co się mogą włączyć. I na tym polega ten ostatni stopień rehabilitacji. Pokazać im, że są potrzebni.
Od początku założyciele ośrodka skierowali swoją uwagę na dzieci. W koloniach, które odwiedzali, widzieli biegające, zdrowe, także pewnie czasem zarażone trądem dzieci. I mieli świadomość, że życie tych dzieci musi ulec jakiejś zmianie. Kluczem do tej zmiany jest edukacja. Jeśli dziecko nie skończy żadnej szkoły, to będzie w stanie dzielić tylko los rodziców. Jeśli przez wiele lat będzie mieszkać w wielkim zagęszczeniu ludzi chorych na trąd, oczywiście istnieje znacznie większe niebezpieczeństwo, że także samo się zarazi. Ponieważ zarażenie trądem to jest także problem odporności. Ci ludzie, którzy są niedożywieni od lat, ponieważ w ich diecie brakuje pewnych składników, poza ryżem, małą ilością warzyw, nie ma innych elementów do wytworzenia się odporności, szybciej takiej chorobie ulegają.
Dzieci trędowatych są w tragicznej sytuacji, ponieważ nawet jeżeli nie dotknie ich bezpośrednio choroba, to one są też naznaczone trądem. One nie mogą pójść do szkoły publicznej. Inne dzieci koło nich nie usiądą w ławce. ich rodzice zaprotestują. I dlatego te dzieci właściwie mają tylko jedno wyjście. Ci rodzice zabierają je razem ze sobą na ulicę, gdzie żebrzą. Te dzieci uczą się tylko tego, albo zbierania odpadków ze śmietników, albo niestety kradzieży, albo właśnie widzą, w jaki sposób są traktowani ich rodzice i też doznają w ten sposób odrzucenia. Rehabilitacja naszych dzieci, kiedy przychodzą do nas 5-6-latki do ośrodka, do szkoły, która tam została założona przez księdza Adama, jest bardzo trudna. My musimy oduczyć te dzieci grzebania w śmietnikach. My musimy nauczyć ich poczucia elementarnej godności ludzkiej, żeby się nie bały, żeby się nie cofały, kiedy chcę im coś powiedzieć, kiedy chcę pogłaskać po głowie. Na ogół są traktowane bardzo źle, jako dzieci trędowatych.
Dlatego w ośrodku powstała szkoła. Szkoła, która jest właśnie takim rodzajem rehabilitacji przez edukację, żeby te dzieci zdobyły wykształcenie, zdobyły zawód, żeby przerwać ten zaklęty krąg trądu, choroby, żebrania, ale także, żeby były w stanie pomóc swoim rodzicom, żeby przełamywały też te opory, te bariery, które są właśnie w życiu społecznym.
Jednak mamy pewne osiągnięcia. Dzieci u nas wykształcone w ośrodku, jeżeli udało się dojść do jakiegoś poziomu, nawet minimalnego, 8 klasy szkoły podstawowej, kiedy już umieją czytać i pisać, mogą pójść do sklepu pomagać. Po jakimś czasie widzą ich pracodawcy, że taki chłopak, dziewczyna przydają się do czegoś i rzeczywiście korzystają. Proszę pamiętać, że w społeczeństwie indyjskim w małych miasteczkach i na wsiach nadal jest ogromny problem analfabetyzmu. I właśnie to podstawowe nawet wykształcenie już coś naszym dzieciom daje. Mogą wyjść poza ten zaklęty krąg żebractwa.
Większość naszych dzieci jest zdrowych, a nawet jeśli były zakażone trądem, wcześniej wykryta choroba nie pozostawiła na nich śladów. Zatem one mogą rzeczywiście w jakiś sposób wrócić do społeczeństwa. Oczywiście problem, jak to jest postrzegane w środowisku, jest ogromny. I na pewno wielu z nich boryka się z takimi doświadczeniami. Pamiętam taką młodą dziewczynę, piękną, która prowadzała nas po ośrodku ojca Mariana Żelazka, nie znalazła pracy na zewnątrz. I ona wtedy powiedziała takie zdanie: my tu wszyscy jesteśmy dziećmi trędowatych. Wiele osób, które współpracuje z nami, pomaga w ośrodku Jivodaya, to są już właśnie tacy synowie, córki ludzi trędowatych. Bardzo trudno te 20-30 lat temu było przebić się im w społeczeństwie. Dzisiaj troszkę chyba inaczej wygląda już ta sytuacja. Ci, którzy mogą sami pójść, zgłosić się na uniwersytet z dobrym świadectwem szkoły średniej. Ci, którzy przychodzą szukać pracy w dużym mieście, często już nikt nie pyta, skąd pochodzisz. I oni też troszkę zaczynają zmieniać ten stereotyp myślenia. Także nasz ośrodek, który jest w terenie wiejskim, przyjmuje najlepszych uczniów z okolicy, ponieważ okazało się, że szkoła ma znacznie wyższy poziom niż szkoły publiczne w pobliżu. Zatem rodzice zaczęli dość chętnie przysyłać swoich synów do tej szkoły, ale ma to też taki wymiar integracyjny. Oni, jeśli się z kimś zaprzyjaźnią, przesiedzą te ostatnie lata nauki w jednej ławce, to nie będą już myśleć o tym, że nie można się dotykać, kolegować z kimś tylko dlatego, że jego ojciec ma znamiona na rękach czy na nogach.
To też świadczy o tym, że nie ma już tej bariery takiej, tego lęku. Mamy pracowników z zewnątrz, zarówno nauczycieli, księgowego, jak i pracowników rolnych na przykład. Także myślę, że pomału ta integracja w środowisku najbliższym naszym idzie bardzo dobrze. No ale czy to jest rzeczywiście zaakceptowanie trędowatego, trudno powiedzieć.
O ośrodku rehabilitacji trędowatych Jivodaya mówiły pracująca od ćwierć wieku wśród trędowatych dr Helena Pys i Anna Słukowska z sekretariatu misyjnego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, który wspiera działalność ośrodka. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam do słuchania nas jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.